będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat, który proponujemy Państwu tego wieczora, prawo do ojczyzny. Naszym gościem jest pani profesor Krystyna Pawłowicz, poseł do parlamentu. Witam panią serdecznie.
Cześć Boże.
Pani profesor jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, profesorem jeszcze, pani profesor w Ostrołęce chyba wyższej szkoły.
Tak jest.
Podejmuje wykłady. Pani profesor, mieliśmy okazję już po godzinie 18.15 na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam mówić na temat prawa do ojczyzny, jak mamy to rozumieć. Mieliśmy też i kilka telefonów. Gdybym mógł prosić, by też może tą część spróbować podsumować, ale też i pewne, można powiedzieć, wytyczne, ale spróbować ukierunkować nasze dzisiejsze rozmowy, nasze spotkanie. Bardzo proszę.
Dziękuję. Więc pierwsza część polega, jakby w pierwszej części starałam się przedstawić i powiedzieć tutaj słuchaczom, że istnieje poza różnego rodzaju prawami osobistymi i prawami publicznymi prawo, które wyraźnie nie jest wyrażone w Konstytucji, ale które jest fundamentem każdego funkcjonowania każdego państwa i obywateli danego państwa, to znaczy prawo do jego ojczyzny, prawo do swojego miejsca na ziemi, prawo do dziedzictwa narodowego, które zostawili nam przodkowie. I tutaj też, żeby wyjaśnić najpierw pewne pojęcia, prawo do, najczęściej mówimy o ojczyźnie, ojczyźnie ziemskiej, ale pamiętajmy, że rozumiany można mówić również o ojczyźnie tak zwanej niebieskiej, prawda? Nie tak zwanej, tylko ojczyźnie niebieskiej, czyli ojczyźnie, czyli ojcowiźnie Bożej, prawda? Więc tutaj trzeba rozróżnić pojęcie ojczyzna ziemska, która jest jakby spuścizną i dziedzictwem naszych ziemskich ojców i matek i ojczyźnie niebieskiej, to jest cała kultura chrześcijańska, to można powiedzieć taka Boża ojcowizna, która kształtuje i jest fundamentem z kolei naszej ojczyzny ziemskiej. No oczywiście będziemy dalej mówić o ojczyźnie ziemskiej i tutaj warto też powiedzieć, że ojczyzna jest pojęciem, z którym łączy się bardzo ściśle pojęcie patriotyzmu i to pojęcie patriotyzmu jest rozumiane jako umiłowanie tego, co ojczyste, czyli umiłowanie ojczyzny, czyli jej tradycji, czyli to, co się składa na ojczyznę. Tradycja, historia, język, krajobraz nawet można powiedzieć, dzieła kultury i na pojęcie patriotyzmu składa się również poczucie odpowiedzialności za ojczyznę, chęć ponoszenia ofiary, niesienia pomocy, szacunek dla swojej ojczyzny, obrona wartości, które za tym stoją, czyli tej tradycji, historii, całego dziedzictwa, poczucie utożsamiania się ze wszystkim, co tę ojczyznę stanowi. I też trzeba pamiętać, że ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich współobywateli i jednocześnie rodzi pewne wspólne obowiązki, na przykład wspólny obowiązek obrony. Chociaż trzeba wiedzieć, że tutaj z taką ofiarą, a z ofiarą życia jest coraz trudniej i tutaj niestety nie jest to dobre zjawisko, bo to tak jakby, jakbyśmy zostawiali naszą ojczyznę na pastwę. Z pojęciem ojczyzny, bo mówimy o prawie do ojczyzny, to właśnie musimy wiedzieć, to jest to dobro, które, to jest to dziedzictwo narodowe, które nam zostawili przodkowie, które musimy bronić. I z pojęciem ojczyzny mówimy, łączy się pojęcie patriotyzmu, czyli umiłowania swojej ojczyzny, ale też trzeba rozróżnić tutaj pojęcia nacjonalizmu i szowinizmu, o których mówiliśmy wcześniej. I o ile patriotyzm, jeszcze raz powiem, to jest miłość do swojej ojczyzny i jest to zrozumienie i uszanowanie miłości do ojczyzny kogokolwiek, w sensie uniwersalnym. Każdy, ktokolwiek gdzie żyje, ma prawo kochać swoją ojczyznę, swoje miejsce na ziemi, swoją dużą albo małą ojczyznę. My tolerujemy to, rozumiemy to, jest to niezwykle silne uczucie i wszyscy, którzy za granicą dłużej przebywali, a kochają swoją ojczyznę, wiedzą, jaka jest ogromna siła tęsknoty za ojczyzną. Powstają wielkie utwory, powstają wielkie dzieła, ludzie wracają na starość, nie są w stanie żyć bez swojej wsi, bez swojego miasta czy bez ziemi, na której się wychowali, z którymi łączą ich silne więzi narodowe, kulturowe i duchowe. Więc patriotyzm jest bardzo pozytywną w moim przekonaniu, nie tylko w moim przekonaniu, bardzo szlachetne uczucie, bardzo szlachetne i charakteryzuje, właściwie jest właściwe dla ludzi o takim wyższym poziomie uczuciowości, rozwoju, niezwykle, jak powiedziałam, cenne. Od tego, od pojęcia patriotyzmu należy odróżnić pojęcie nacjonalizmu, który oznacza już tylko miłość do własnego narodu i ojczyzny. Znaczy ukierunkowany jest tylko na swój naród. Nie oznacza to nienawiści albo niechęci do innych narodów, narodów, ale jest skoncentrowaniem na własnym narodzie i własnej ojczyźnie. I pojęcie jeszcze jedno, szowinizmu, które oznacza miłość do własnego narodu, ale jednocześnie towarzyszy temu uczuciu niechęć do innych narodów. I tutaj jest to oczywiście, to ostatnie jest uczuciem nagannym i przynosi niestety wiele problemów i wiele nieszczęść. Natomiast od razu trzeba powiedzieć, że uczucie czy poczucie patriotyzmu jest bardzo szlachetnym uczuciem i nie dajmy sobie Państwo nigdy wmówić, że jeśli okazujemy miłość do ojczyzny, wieszamy flagę, chodzimy z flagą, czcimy święta narodowe, to można nas obrażać i wyzywać, nawet wyzywać, bo tak media robią, od faszystów, tylko dlatego, że kochamy swoją ojczyznę. Brońcie się Państwo. Patriotyzm jest szlachetnym uczuciem, a ludzie, którzy tak do Was mówią, po prostu nie kochają swojej ojczyzny i używają różnego rodzaju epitetów, żeby właśnie realizując taką właśnie pedagogikę wstydu, żeby wpędzić nas w kompleksy i żebyśmy przestali kochać Polskę. To nie dajmy się. Nacjonalizm również nie jest niczym złym. Każdy ma prawo skupić się na swoim narodzie i ojczyźnie, o ile nie życzy złego innym ludziom z innych państw. Nie ma nic w tym złego. I to, że ktoś przezwie państwa albo jakąś grupę osób, które kochają swoją ojczyznę, nacjonalistą, nie wstydźcie się Państwo, macie prawo kochać swoją ojczyznę. Macie prawo do tego. I tutaj bardzo proszę, żebyście Państwo nie pozwalali sobie, trzeba się bronić. Dlatego, że jeśli pozwolimy zmienić język odnoszenia się do nas w sprawach polskości, to będzie jakby oddajecie kawałek Polski. Tu również trzeba powiedzieć, że ważne jest, żeby wyjaśnić i staraliśmy się to wyjaśnić, na czym polega to prawo do ojczyzny. To znaczy poza tym, że mamy prawo wyrażać miłość i demonstrować tę miłość, to jest jednocześnie obowiązek pewnej działania i obrony. Jest to również, tutaj mamy, obywatele mają na przykład prawo żądania, by władze dbały i pielęgnowały dziedzictwo narodowe, tradycje, język, kulturę ojczystą. Możemy domagać się właśnie, wykonując prawo do ojczyzny, od władzy, od przedstawicieli władz, by dbały o ojczyznę. To jest nie tylko obowiązek obywateli, ale również obowiązek władz, które wybrane są po to, żeby w sposób, posiadając pewne środki, większe możliwości prawne działania, dbały o wolną ojczyznę, niepodległą, silną i bezpieczną. I też proszę pamiętać, że prawo do ojczyzny nie jest niczym złym. Ono ma swoje umocowanie w prawie międzynarodowym, które chroni tradycyjne suwerenność państw, niepodległość państw narodowych, zasadę równości państw narodowych i tak dalej. Także jest to pojęcie i ojczyzny, i żądanie wykonywania prawa do ojczyzny, czyli cieszenia się, bycia dumnym, budowania swojej ojczyzny, jest jak najbardziej naturalne, tak jak naturalną jest instytucja rodziny. I tutaj jesteśmy jak najbardziej umocowani, nawet powiedziałam, że jest to rodzaj naturalnego prawa, jest to odmiana naturalnego prawa każdego człowieka. Prawo do ojczyzny to jest też prawo do odrębności narodowej i religijnej, do odrębności językowej, historycznej, kulturowej i politycznej. I prawo do pielęgnacji i odrębności i utrwalania tych odrębności. I też tutaj pamiętajmy, nie dajmy sobie wmówić, że musimy się roztopić tutaj w tyglu europejskim, musimy stać się jakimiś obywatelami Unii Europejskiej, jakby na palecie barw odrębnych zmazać się wszystkie, połączyć i powiedzieć, że właśnie jest jedna wspólna barwa, bez żadnych różnic i smutna, po prostu smutna szara barwa i rzeczywistość. Mamy prawo do odrębności, poczucie i prawo do ojczyzny i samo uczucie patriotyzmu jest naszym prawem do odrębności. My nie musimy być tacy sami i podzielać tych samych smaków i mieć podobnych skojarzeń historycznych i kulturowych i mieć sympatii politycznych jak Niemcy, Francuzi czy inni mieszkańcy Europy. My im życzymy wszystkiego najlepszego, ale mamy prawo i kultywujmy to. Bez kultywowania odrębności narodowej, religijnej, historycznej, językowej i politycznej Polska zniknie, Polska zginie. Tutaj chcę też zwrócić uwagę, że mamy prawo do chrześcijańskiego dziedzictwa narodowego. Zwłaszcza Polacy, szczycimy się tym. Polska jest fundowana na krzyżu i też nie dajcie sobie Państwo wmówić, że mamy wstydzić się, że cała Europa wyzbywa się krzyża, że usuwa się, są żądania, żeby nawet z monety, symbolu państwa usuwać krzyż tylko dlatego, że jakimś urzędnikom nie podoba się i którzy nienawidzą chrześcijaństwa, nienawidzą Boga, co pokazywano wielokrotnie, nie zgadzając się na wstępy, na preambuły do aktów, różnego rodzaju aktów unijnych. I w Unii Europejskiej święta katolickie są wymazane z kalendarza. Tych świąt nie bardzo można, nie można obchodzić i traktuje się tak, jakby tego krzyża, jakby chrześcijaństwa nie było. Brońmy tego. Polska jest właśnie fundowana na krzyżu i to jest jeden z elementów naszego prawa do ojczyzny. Prawo do naszej wiary katolickiej. I tutaj też chciałabym zwrócić uwagę na to, że podmiotami takiej władzy, przepraszam, prawa do ojczyzny, korzystać oczywiście przede wszystkim mają prawa obywatele, ale po drugiej stronie są obowiązki władzy. Władza nie korzysta z prawa, tylko władza wykonuje, pomaga wykonywać nam nasze prawa do ojczyzny. To znaczy musi zapewnić nam możliwość obchodzenia świąt, musi zapewnić nam godne życie, musi zapewnić nam dostęp do kultury, musi zapewnić nam wiedzę historyczną i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda dzisiaj, sami Państwo wiecie, kiedy mamy lekcje historii, są usuwane, historii o własnym państwie, kiedy państwo finansuje produkcje artystyczne, w cudzysłowie, i filmowe, które ośmieszać mają Polskę i Polaków, które fałszują historię Polski. I przy okazji wzywam Państwa, nie oglądajcie tego rodzaju filmów, nie chodźcie, rodzice niech zwrócą uwagę nauczycielom, niech żądają, żeby dzieci nie chodziły na te, nie pozwalajcie mącić w głowach dzieciom, dlatego że tego typu wartości podawane, zwłaszcza w szkole, rodzą bardzo silne uczucie i przyjmuje się, jest tutaj bardzo silne uczucie wiarygodności. Dzieci mają zaufanie do nauczyciela, jest to wykorzystanie autorytetu szkoły do działań antypolskich. Więc uważam, że rodzice mają prawo kontrolować, zresztą konstytucja im to gwarantuje. Nie wolno chodzić na tego typu filmy, które szkalują, czytać książki, które szkalują Polaków i oczywiście są sprzeczne z prawdą historyczną. Nie finansujmy tego typu ludzi. Zbierajmy lepiej pieniądze i odkładajmy, jeśli ktoś ma wydać na bilet, prześlijmy na realizację filmu o Smoleńsku Fundacji pana reżysera Antoniego Krause. Natomiast szanujmy się, ponieważ za własne pieniądze pozwalamy się wyzbywać polskości. Tutaj warto też powiedzieć, że w konstytucji w preambule już zawiera się pewne elementy prawa do ojczyzny i zresztą preambuła formułuje nam pewnego rodzaju elementy, które na przykład sformułowania tego typu, które mówią, że Polska, że wolność, nasze dziedzictwo i suwerenność okupiono walką o niepodległość i ogromnymi ofiarami. To jest cena, którą my za prawo do ojczyzny płacimy. Musimy to brać pod uwagę i wszystkie władze, które w Polsce funkcjonują, muszą brać pod uwagę, muszą to szanować, czcić i wiedzieć, że to, że dzisiaj możemy sobie w Polsce funkcjonować, ma ogromną cenę. Dalej, że treścią naszego dziedzictwa narodowego jest kultura chrześcijańska. To też jest zawarte w preambule i mamy prawo żądać od naszych władz, żeby szanowały chrześcijaństwo. Nie może być tak, że jedna z podstawowych wartości polskiej konstytucji, które właśnie mówi, że treścią naszego dziedzictwa jest kultura chrześcijańska, jednocześnie pozwala na takie działania władz, które odmawiają Kościołowi mediów katolickich, które odmawiają Kościołowi finansowania właściwie poprzez projekty wprowadzenia nowych zasad, chcą zniszczyć Kościół w Polsce. To jest działanie antypolskie i to jest działanie naruszające konstytucję, godzące w nasze poczucie i prawo patriotyzmu. Konstytucja również mówi, że jesteśmy zobowiązani przekazać przyszłym pokoleniom to, co cenne z tysiącletniego dorobku Polski. Jesteśmy zobowiązani przekazać przyszłym pokoleniom. To znaczy, że my nie możemy tego rozprzedać dzisiaj i nic nie zostawić. Sprzedać porty, sprzedać zasoby naturalne. Właściwie sprzedajemy wszystko, cokolwiek dookoła się da i co my przekażemy, kiedy właściwie zostajemy jako ludzie bezrobotni. Część Polaków ucieka za granicę. Nasze uprawnienia czy poczucie polskości jest gwałcone. Jesteśmy wykorzeniani z naszego poczucia. Co my przekażemy przyszłym pokoleniom? Przekażemy, właściwie dobrze mówi pan prezes Kaczyński, kondominium. Kondominium, w którym ze strachem możemy realizować na przykład nasze marsze niepodległości, gdzie opozycja jest sekowana i w zasadzie również ci, którzy mają usta pełne demokracji, wzywają do łamania prawa tylko po to, żeby zniszczyć, żeby obalić, żeby żeby zdelegalizować opozycję. Czy państwo widzieli tego typu, wyobrażacie sobie gdzieś na Zachodzie, w Niemczech czy we Francji, za tego typu działania groziłaby kompromitacja. Natomiast u nas niektórzy profesorowie, którzy roszczą sobie tytuł, nie wiadomo czym zbudowany, do bycia autorytetami i ta właśnie takiego decydowania i wyroczni w sprawach gustu, w sprawach patriotyzmu, w sprawach dobrego smaku, w sprawach wiedzy i każdej innej. I profesorowie, którzy chcieli być wzorami, wzywają do obalania reguł demokracji w Polsce. Więc to jest niezwykle groźne zjawisko i można powiedzieć, że ze strony elit, części elit polskich grozi nam również wykorzenienie, ponieważ oni bezwstydnie wzywają już do pozbawiania Polski fundamentalnych podstaw funkcjonowania, konstytucyjnych podstaw funkcjonowania. A chcę powiedzieć, że konstytucja jest właśnie formą realizacji prawa do polskości i prawa do ojczyzny. To jest właśnie pewna umowa społeczna, która organizuje i reguluje sposób, w jaki mamy z naszej ojczyzny, w naszej ojczyźnie się rządzić i z ojczyzny naszej korzystać. Chcę też powiedzieć, że preambuła, bardzo to jest ważna, to jest ten wstęp do konstytucji, mówi jednocześnie i wskazuje obowiązki Polaków, jak również władzy. I mówi w końcowej części preambuła, że władza musi działać dla dobra Rzeczpospolitej. Dla dobra. To znaczy, że nie można zawierać umów najdroższych na oceny gazu najwyższe w Europie. To znaczy, że nie wolno prowadzić polityki, która niszczy stocznie polskie i Polska staje się krajem bez floty. I zdaje się, wyczytałam niedawno, zniknęła bandera polska, nie ma już statków pod polską banderą, że zamknięte są wszystkie kopalnie, że nie możemy na swoim terytorium budować dróg, gdzie chcemy i nie możemy prowadzić takiej polityki, jaką byśmy chcieli. Czyli sprzeniewierza się władza konstytucyjnemu obowiązkowi działania dla dobra władzy. Władza sprzeniewierza się również swoim ślubowaniom. I obejmując urząd, każdy z urzędników w Polsce zobowiązuje się do przestrzegania i działania dla dobra Polski. Jakie mamy dobro Polski, kiedy Polska niknie? I od strony infrastruktury, kiedy drogi są, ale to są te drogi, których właśnie wszyscy się śmieją, cała Polska się śmieje. Niedokończone, budowane byle jak i właściwie tylko na pierwszy przejazd. Nie ma Polski, kiedy kasuje się struktury państwa polskiego, sądy, kiedy likwiduje się połączenia kolejowe, kiedy likwiduje się szkoły i urzędy, sądy, można by tak mnożyć. Symbolem państwa polskiego dla człowieka, który mieszka gdzieś w Polsce, jest orzełek na tabliczce szkoły, czy poczty, czy policji. Jeśli wszystko skasujemy, zostają księstwa wójtów albo jeszcze innych działaczy tego typu, którzy rządzą, po prostu mają grupę niewolników, ludzi, którzy nie mają nie tylko informacji, nie mają kontaktu z Polską. I tutaj można by jeszcze poza konstytucją, preambułą, wskazać tylko przykładowo zupełnie prawa do ojczyzny, które wyrażane są przez konkretne już przepisy konstytucji, które wprost to wyrażają. I tak na przykład artykuł 1 mówi konstytucji, że Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Wszystkich obywateli, to znaczy i dalej artykuł 4 mówi, że władza zwierzchnia w RP należy do narodu. Też proszę pamiętać, jest dobrem wspólnym wszystkich, czyli nie jest dobrem, to nie jest dobro pana premiera Tuska, to nie jest dobro pana Sikorskiego, który jeździ do Berlina i w swoim imieniu, bez żadnej podstawy, bez żadnego umocowania składa oferty przekazania kolejnych elementów suwerenności Polski i nawet zmiany statusu państwa polskiego na jako typ uzależniony, tworu uzależnionego od Niemiec. Są to skandaliczne antypolskie działania. I tutaj, żebyście państwo wiedzieli, naruszają władze polskie, naruszają nasze prawo do ojczyzny, sprzeniewierzają się posłannictwu, sprzeniewierzają się trwonią i trwonią dziedzictwo narodowe. Tutaj mamy jeszcze przepis artykuł 5, który wyraźnie mówi, Rzeczpospolita strzeże niepodległości i nienaruszalności swego terytorium i dziedzictwa narodowego, czyli Rzeczpospolita, czyli władze, mają obowiązek strzec niepodległości, nienaruszalności terytorium i dziedzictwa narodowego, czyli ojczyzny. Natomiast jak można ocenić działania na przykład premiera, który zezwolił, czy dopuścił do tego, że na Śląsku Raś rządzi, opowierzono im sprawy kultury i oświaty, czy edukacji. Jak wiemy, Raś zupełnie jasno sprzeciwia się polskości, wyrzeka się polskości. Powiedziałabym, nie nie poczuwa się do polskości. Co więcej, jakiś czas temu w internecie podano, że na stronie wojewody Piotra Spyry pojawił się wpis jednego z jakichś przedstawicieli ruchu Antonomii Śląska, który napisał, że czas skończyć tylko gadać, niech poleje się polska krew. Więc bardzo jestem ciekawa i oczywiście nie mamy na to reakcji. Platforma woli posługiwać, czy podtrzymywać koalicję z właśnie ruchem Autonomii Śląska, który wprost mówi, że oni tej Polski nie poczuwają się ani do lojalności pan Gorzeli, który przewodzi. Jak to realizuje? Jak władza może przyglądać się temu, co dzieje się na Śląsku, kiedy to wprost narusza artykuł 5, który mówi o nienaruszalności terytorium, kiedy podsyca działania coraz bardziej postępujące do separatyzmu, do wydzielenia, wyłączenia Śląska z obszaru terytorium Polski. I tutaj również rozmawialiśmy w części pierwszej o tym, że nasze prawo do polskości określone w Konstytucji, nasze uprawnienia do niepodległości, do świętowania naszych praw, do prawo zgromadzeń, referendum, uprawnienia opozycji, ale również prawo wolności gospodarczej, wolności sumienia, mediów są bardzo słabo w Konstytucji chronione. Mimo, że Konstytucja wielokrotnie mówi, że Rzeczpospolita zapewnia, to znaczy musi zrobić wszystko, żeby umożliwić wykonywanie, realizację tych praw, to tak naprawdę zawsze zwykle kolejny przepis mówi, że można, ustawa określi albo może przewidzieć ograniczenia, ewentualnie ustawa. No ale ustawa to znaczy, że zwykła większość w Sejmie, czyli każdy Sejm, każde posiedzenie, każda większość sejmowa, która wykonuje władzę, może odebrać nam i głęboko ingerować w nasze wolności, prawa i te, które również realizują prawo do ojczyzny. A na przykład z tym mieliśmy do czynienia z prawem do zgromadzeń, kiedy pan prezydent ograniczył nam prawo do demonstracji, zgromadzeń, bo denerwowały nie tylko pana prezydenta, ale również władzę, właśnie demonstracje uczuć patriotycznych, demonstrowanie z okazji święta niepodległości, jak również demonstrowanie naszego stanowiska w sprawie sposobu wyjaśniania katastrofy w Smoleńsku. To są ograniczenia naszego prawa do ojczyzny, prawa do patriotyzmu, do miłowania historii, dowiedzenia się prawdy, do podtrzymywania istnienia państwa polskiego. Poza ustawą o zgromadzeniach naruszane są również prawo do referendów, dlatego że lekceważone są prawo do referendów, ponieważ władza z reguły właściwie nie możemy się doczekać i w sprawie niezwykle istotny wieku emerytalnego zostaliśmy tutaj postawieni, właściwie 2 czy 3 miliony podpisów nie sprawiły, żeby władza łaskawie zechciała zorganizować referendum. Co więcej, przedstawiciele związkowców nawet nie zostali przez panią Kopacz wpuszczeni do Sejmu. Są jeszcze inne wątki, nie chciałabym tutaj być może za długo państwu jeszcze jakby mówić, ale no chociaż może jeszcze tylko słowem tutaj powiem, że mamy do czynienia z bardzo dużą skalą naruszeń prawa Polaków do polskości, do ojczyzny, a takim bardzo istotnym naruszeniem była w moim przekonaniu, ja wiem, że być może jestem odosobniona, ale odosobniona w sferze tutaj poglądów naukowych, natomiast w odczuciach takich potocznych mi się wydaje, że nie. Chociaż ktoś powie, że co ludzie mogą wiedzieć, nie mają wiedzy, ale ludzie na co dzień odczuwają praktykę akcesji Polski do Unii Europejskiej. Akcesja zrujnowanej po PRL-u, biednej Polski i natychmiastowe już od w 1994 roku podpisanie układu stowarzyszeniowego i natychmiastowa harmonizacja Polski, szybka i bezwarunkowa do poziomu unijnego, sprawiła z odrzuceniem oczywiście wszelkiej polskiej specyfiki, odrębności i atutów Polski, sprawiła, że przekazaliśmy kompetencje państwa polskiego, całą specyfikę, czy konieczność uwzględniania potrzeb, specyficznych potrzeb polskich na zewnątrz, do struktur, która jest zainteresowana rozbiciem państwa narodowego, likwidacją państwa narodowego i tego nikt nie ukrywa. Czyli nasza obecność w Unii Europejskiej oznacza zwalczanie naszego prawa do polskości, prawa do ojczyzny. I to jest bardzo rzecz oczywista, jeśli ktoś nie widział, nie zauważa, jeszcze tej unifikacji, wyzbywania się na przykład w języku prawa, jestem prawnikiem, trudno się porozumieć. Właściwie narzucane pojęcia, instytucje kompletnie niezrozumiałe, nie wyrastające z polskiej specyfiki, realizujące interesy państw, najsilniejszych państw Unii Europejskiej, Niemiec, Francji, zupełnie pozostają w sprzeczności z potrzebami polskimi. I akcesja Polski do Unii Europejskiej oznacza likwidację prawa polskości, prawa do polskości i oznacza również pozbawianie nas jako Polaków możliwości realizacji tego dobra, jakim jest rozwój Polski z uwzględnieniem jej specyfiki, języka, historii i tak dalej. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że nie mamy tutaj w przepisach żadnych, właściwie nie funkcjonuje żaden system odpowiedzialności władz za naruszanie prawa do polskości, za działanie sprzecznie z interesami Polski. Poza wyborami właściwie i ulicą, prawda, demonstracjami, wyborami co 4 lata, brak jest mechanizmów, które tworzyłyby jakieś realne procedury odpowiedzialności za trwonienie narodowych dóbr, za pogardę dla tradycji, dla chrześcijańskich fundamentów państwa, dla polskości i za zwykłe złodziejstwo. Oczywiście niektórzy z państwa dzwonili i mówili, że właśnie Polskę niszczą kryminaliści. Ja nawet to rozumiem, to znaczy nie można mówić o kimś, ktoś jest kryminalistą, dopóki nie otrzyma wyroku sądu. Natomiast ja rozumiem tą bezsilność właśnie dlatego, że sądownictwo, wymiar sprawiedliwości nie działa. Wymiar sprawiedliwości jest silny, jak chodzi o słabych. Jak chodzi o matkę, która nie zapłaciła 2000 jakiejś kary mandatu za wcale jakąś niezagroźną sprawę i wyrywa ją się w nocy rano i dziecko stresuje. Natomiast jednocześnie gangi, które pustoszyły Polskę, śmieją się i śmiały się ze struktur państwa polskiego i sądów i wychodzą na wolność. Być może, być może niewinni są, ale sądząc po tych doniesieniach prasy i prasy bulwarowej, są to groźne zupełnie struktury i tutaj państwo wykazuje, czy przy innego rodzaju aferach hazardowej, wszystko jakieś sprawy dziwnie się umarza, nie można nikogo znaleźć. Przy nadużyciach za 2 złote, za 50 groszy całe struktury państwa, machiny są uruchamiane. Już nie powiem o sprawie, albo właśnie powiem o sprawie pani poseł Sobeckiej, która za gest dobrej woli, życzliwości i w ogóle jej prywatnej sprawy wpłaciła za kogoś karę i państwo nie straciło, bo miało wpłacone te pieniądze i państwo toczy postępowanie i walkę z panią poseł, dlatego
mnie
że ona...
się nawet wydaje, że użyczyła pieniędzy.
Czy użyczyła nawet. Tak, jest, wszystko tak, jedno. Tak. Użyczyła, to jest... W ogóle państwa nie powinna ta relacja obchodzić. Jeśli ktoś ma gest, jeśli ktoś widzi osobę słabszą, gdybym ja zobaczyła osobę słabszą, której najpierw pan premier Tusk wzywał, żeby nie płacić za telewizję, żeby zniszczyć telewizję publiczną tylko dlatego, że tam było Prawo i Sprawiedliwość, nie kazał płacić, mówi, haracza abonamentu, wezwał do niepłacenia, ludzie się posłuchali, a teraz Poczta Polska ściąga od wszystkich ogromne pieniądze i właściwie powinniśmy mieć pretensje do prezesa Rady Ministrów. I teraz, gdybym ja chciała jakiejś pani, która, mówi, premier powiedział, że nie trzeba płacić haraczu, nie płaćmy, telewizja już właściwie ledwo zipie, albo że już w ogóle nie zipie, i gdybym ja chciała takiej starszej emerytce pomóc, też bym pewnie siedziała. Być może miałabym sprawę, i to jest dziwne, że policja wystąpiła z takim wnioskiem o ukaranie osoby, która okazała pewne szlachetne uczucie. Jest zupełnie nieprawdopodobne, że państwo, że w ogóle istnieje jeszcze taki przepis, który pozwala karać osoby za gesty dobroci. Za gesty dobroci. I tutaj już, żeby skończyć i nie zagadywać, wiem, że pani się zagaduje, ale jak powiem, to już chociaż może jakoś troszkę tam zostanie. Chcę powiedzieć, że mamy prawo dzisiaj czuć się w Polsce jako Polacy degradowani. Polska, władze polskie wykorzeniają nas i postępuje to w absolutnie błyskawicznym tempie. Forsuje się przez Sejm ustawy, które ograniczają naukę historii w szkole, degradują nauczanie religii w szkole, walka z Kościołem odbywa się już bez żadnych oporów, bez wstydu, chodzi o podcięcie finansowych fundamentów funkcjonowania Kościoła i za odpis, właściwie państwo tu godzi się na odpis 0,3%, podczas gdy na zwierzęta i żabki możemy 1% i na inne cele dobroczynne wpłacić. A Kościół, który jest częścią kultury narodowej, zasoby materialne są częścią polskiej kultury, polskiej kultury, kiedy Kościół wykonuje ogromne działania, zastępuje państwo w działalności opiekuńczej, charytatywnej, oświatowej, to właściwie ma teraz zginąć tylko dla, albo bardzo podupaść, tylko dlatego, że rząd wypowiedział walkę z Kościołem i po prostu widzi, i słusznie, zagrożenie w Kościele, który jest ostoją polskości i w pewien sposób pewnego, no, opozycji pewnej, bo Kościół na pewne rzeczy nie może się zgodzić. A dopóki Kościół nie godzi się na zabijanie, na przykład na projekty dotyczące aborcji, na projekty dotyczące in vitro, tak długo, ponieważ ma dostęp do mediów, cały czas jest bardzo groźnym tutaj wrogiem, nawet tak bym powiedziała, czy niewygodnym elementem dla spokojnego funkcjonowania rządu, który zupełnie realizuje nie wiadomo jakie interesy. Więc krótko mówiąc, mamy sytuację niezwykle skomplikowaną. Państwo nawet sobie nie zdajecie sprawy, gdybyście tak właśnie, bo każdy zajęty jest swoimi sprawami, życiem, kłopotami, brak pracy, umowami śmieciowymi, ale gdybyście Państwo teraz usiedli, poskładali tę mozaikę w jedną całość, zorientowalibyście, że tak nie macie nawet pojęcia i orientacji, że jesteśmy już pozbawieni polskości, że właściwie Polakami może się nazywamy, ale coś, co kryje się za tym prawem do bycia dumnym z polskości, tego już nie wolno. Widzieliście Państwo obrazki, kiedy człowieka na demonstracji skopał policjant, kiedy można trafić w ręce policji za to, że się flagę polską trzyma. Zamówienie, że jestem Polakiem, może państwo też otrzymać tam kary, są za wszystko, cokolwiek łączy się czy z Marszem Niepodległości, czy z mówieniem o tym, że ktoś jest patriotą, natychmiast zostanie w jakiś sposób szykanowany. Więc trudna jest nasza sytuacja i to prawo do polskości, prawo do ojczyzny jest jednym z najważniejszych spraw. Jeśli państwo nie będziecie o tą doczesną ojczyznę dbać, po pierwsze, będzie to grzechem, dlatego że Polska jest ufundowana na i inspirowana tą naszą ojczyzną wieczną, ojczyzną niebieską i państwo macie obowiązek, to co Pan Bóg nam dał nam rodziny, potworzył nas, czy pogrupował pewne wspólnoty, mamy obowiązek o to dbać.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, gościem Radia Maria w rozmowach niedokończonych jest pani profesor Krystyna Pawłowicz, poseł do parlamentu. Prawo do ojczyzny. Zapraszam do kontaktu. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla słuchających nas poza granicami 48 56 655 23 33, drugi numer 48 56 655 23 66.
Powiedz, miła ojczyzno, wytęskniona i nasza, czyżeś jedynie frazes i slogan i mit, za tę miłość kaleką, jak cię miła przepraszać, za ten zmierzch szary, za szary świt.
Powiedz, miła ojczyzno, czemu tak zwykle bywa, w imię czego na luksus wątpliwy nas stać, że co boli umiera, zamiatamy pod dywan,
żeby potem po gębach bez wstydu się prać.
Bez treści.
jeszcze niedawno śmiała się z żydzoną. Odurzałaś czerwą jaśminem i pnem. Co się stało, ojczyzno? Jaki wiatr przeszedł po nas? Zamiast hymnu śpiewamy ci trę.
Miałaś być nam dniem czerstwym, świeżuteńką niedzielą, a tu burze krwi, róże i piorun, co ściska ci krtań. Czerwień wnet wypłowieje, biel splamioną wybielą.
Rzeszy dostojnych panów, długich wytrych panów.
Dobrze, że jesteś ojczyzną. Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej. Proszę bardzo, Radio Maria.
Dobry wieczór. Witam wszystkim. Witam panią. Proszę panią, pani mówiła o przepisach konstytucji, które mają chronić naszej własności, naszej wolności. Ale przepisy konstytucji to jest jedno, papier, a siła, która ma chronić te przepisy, to drugie. Więc siły takiej nie ma, żeby chronić te, jak widać, te przepisy konstytucji, bo władze wszelkiego szczebla, czy rządowego, czy sądowego, nic sobie z przepisów konstytucji nie robią. A nawet wymyślili, powiem taką ciekawostkę, prawo takie, że przepisy konstytucji przed sądem, jak jest ktoś oskarżony o coś, czy jako strona w procesie cywilnym, jeżeli się powoła na przepis konstytucji, to jest tak zwany przymus adwokacki, który zmusza człowieka do korzystania z usług adwokata z urzędu. A wiadomo, że adwokaci razem są skoligaceni z sędziami. Więc oni też nie będą, nie napiszą kasacji tak, żeby po prostu te wykorzystać te przepisy konstytucji. Jeżeli teraz chcemy jakąś siłę realną, która ma jakoś ustanowić, która ma chronić te przepisy konstytucji, to musimy moim zdaniem udać się po bratnią pomoc do wojsk NATO. Po prostu należy zorganizować demonstrację pod siedzibą NATO z odpowiednimi transparentami, że Polska jako członek NATO jest zagrożeniem dla NATO, ponieważ w Polsce jest 16 tysięcy szpiegów rosyjskich, którzy jak na przykład w przypadku zamachu smoleńskiego zawsze wszelkimi sposobami na rzęsach stają na głowie, żeby nie dopuścić do wyjaśnienia tej właśnie zbrodni. Tutaj niepotrzebne są nawet ślady trotylu. Tu jest samym dowodem na to, że to był zamach, jest to, że nachalnie starają się nie dopuścić do wyjaśnienia tej zbrodni.
Czy pan może nam się przedstawić, jeżeli mogę?
Czy pan się może nam przedstawić? No, wolałbym się nie przedstawić.
To dziękuję, bo to tutaj kwestie, o których pan mówi, czy zamachu, tak wprost, jak pan to nazywa, też żebyśmy my tego nie brali na siebie, jak pan się nawet nie chce przedstawić, więc to też jakiś sprzeciw musimy takiemu formułowaniu takiego sądu przez pana nie możemy tak dopuścić i pozwolić. Pani profesor, ale jednak tam były też wątki, które
były
można
inne
podnieść.
Wątki. Mianowicie, pan ma rację, tu bym się z tym zgodziła, że konstytucja nie jest po prostu, konstytucja nie jest szanowana. Konstytucja jest martwa. Wskutek wejścia, włączenia Polski do Unii Europejskiej kompetencje Polski w większości zostały przekazane do organów unijnych. I artykuł na przykład 146, jeśli dobrze pamiętam, konstytucji, który nakłada na Rady Ministrów obowiązki na przykład dbania o bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa polskiego, jest martwy, dlatego że my przekazaliśmy kompetencje w znacznej części do organów unijnych. Dalej kompetencje czy prowadzenie polityki gospodarczej czy gospodarki również przekazaliśmy w 90% do Unii Europejskiej. W związku z tym, co więcej, mamy kolejne tutaj zapowiedzi, nawet nie zapowiedzi, organem głównym ustawodawczym w Polsce nie jest polski Sejm, tylko organy unijne, które w zakresie, które przekazaliśmy kompetencje w tych branżach całych obszarach stanowią nam prawo. Także tutaj zgadzam się. Konstytucja polska jest martwa w znacznej części i tutaj rzeczywiście ja się powołuję na konstytucję, dlatego że musimy się do czegoś odnieść. No nie możemy zakładać, że no, jakiś punkt odniesienia trzeba sobie tutaj zrobić. Jest papier, to słusznie, ale są wskazane pewne zasady, które póki co, jeśli stoimy na gruncie prawa, trzeba ich przestrzegać. Natomiast jak chodzi o przymus adwokacki, pan mówił, on nie we wszystkich sprawach jest przymus adwokacki, tylko w tych sprawach ważniejszej, większej wagi, bardziej złożonych i wtedy przed, zwłaszcza jeśli są apelacje czy kasacje, w niektórych sprawach apelacje, zależy czego dotyczą, wtedy przepisy wymagają ze względu na pewne skomplikowanie, żeby zasięgnąć porady adwokata. I to jest, w wielu sytuacjach jest to dla dobra osoby, która sama nie dałaby rady bronić się. Inną kwestią jest to, jaka jest wysokość takich opłat i to rzeczywiście człowiek jest tu bezbronny.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Mówi Danuta z Wiednia.
Prosimy.
Jedną gorącą prośbę mam. Dlaczego my Polacy nie witamy się? Szczęść Boże. Austriacy, Niemcy witają się Grüß Gott do godziny 12. Zróbmy to. Obojętnie gdzie jesteśmy. Jesteśmy w sklepie, w pracy. Wchodzimy do... Ja wchodzę do pracy i mówię Grüß Gott, szczęść Boże. Wchodzę do sklepu, mówię szczęść Boże. Przyjmijmy to i to było krótko po wojnie. Ja pamiętam to. Mam prawie 70 lat i to było w mieście, to było na wsi. Ludzie witali się. Szczęść Boże. Przyjmijmy to. Może to obudzi Polaków. Wchodząc do sklepu, wchodząc do urzędu, witajmy się, szczęść Boże. Bardzo proszę. Dlaczego Niemcy to używają? Austriacy, Szwajcarzy to używają. Dlaczego my Polacy tego nie potrafimy zrobić?
Bardzo dziękuję za telefon. Myślę, że to cenne też, byśmy
witajmy się w ten sposób.
Takie, takie zwroty, tak.
Znajomi. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Pani profesor?
Mnie by to oczywiście nie raziło i byłoby to bardzo miłe, bo to jest też element polskiej tradycji, prawda? W taki sposób zwracania się. Natomiast Polacy niestety małpują po przyłączeniu do tej Unii, odreagowują kompleksy i taki właśnie siermiężność sowiecko-PRL-owską i właściwie chcą jakby, mimo że pewnie wszyscy jesteśmy ze wsi, to jakby chcą pokazać, że oni tej Polski wstydzą się. Polacy się dzisiaj wstydzą Polski, jeśli należałoby, czy jeśli jest okazja, żeby nawiązać jakoś do polskości, to wstydzą się. I to określenie szczęść Boże jest takie bardzo, bardzo rodzinne, bardzo ciepłe. Natomiast mi się wydaje, że gdybyśmy dzisiaj wchodzili na przykład do biura, którym kierują Włosi, do banku i powiedzieli takiemu dyrektorowi szczęść Boże, nie wiadomo, czy by nas z roboty nie wywalił, mówiąc krótko, tak? Za krzyż możemy być wywaleni z roboty, natomiast nawet za święta kasuje się, więc tutaj dzisiaj niestety żyjemy w państwie, w którym byłoby to już ryzykowne.
Radio Maria, bardzo proszę.
Dobry wieczór, mówi Halina Zamel z Gardei.
Dobry wieczór, pani.
Prawo do ojczyzny, rozumiem, że do polskiej ojczyzny, tak?
Pani profesor?
Jak najbardziej, to jest, mówi, bo oczywiście będę... patriotyzm jest uniwersalnym określeniem.
Rozumiem. Nie będę podawała definicji ojczyzny, bo pani profesor zrobiła to pięknie, prosto, jasno, ale ojczyznę, proszę państwa, można stracić. Z powodu na przykład widzimisię urzędnika. Swego czasu trzej urzędnicy najwyższej rangi Anglii, Sowietów i USA zabrali mi moją ojczyznę kresową i nic tu nie pomógł patriotyzm, modlitwy wiernych i śpiew nie rzucim ziemi. Rzuciliśmy, proszę państwa, bo chcieliśmy żyć. Dzisiaj oddajemy sami ojczyznę europejskiej zbieraninie, bo też te same powody, trzeba jakoś żyć, zapracować na chleb, skoro w ojczyźnie nie można, na dach nad głową. I znika ojczyzna sprzed oczu, kiedy patrzymy na nią zza szyb pociągów czy samochodów. Pozostaje tylko w nas, tu w środku, o ile wychowani byliśmy w jej umiłowaniu. Dzisiaj większość Polaków, proszę państwa, nie czuje potrzeby więzi ojczyźnianej z innymi Polakami. Dzisiaj nie ma sentymentów. Mów mi do ręki, mówią młodzi ludzie, zresztą starzy tak samo. Bo tak ich wychował ten narzucony obcy system, czy inny jakiś tam izm, materializm, socjalizm, etc., etc. Przeszłość to zacofanie, religia to kołtuństwo, do kąta z jakąś tam konopnicką nudziarą, kossak-szczucką, a wkrótce do kąta pójdzie i towarzysz Sienkiewicz, i Prus, i Słowacki, itd., itp. Ojczyzny pozbawiono Polaków z Kazachstanu, proszę państwa, bo rzekomo nie ma dla nich mieszkań i pracy. Natomiast dla obcych znalazła się i praca, i bez problemu zasiedlono krakowski Kazimierz, który za moich czasów stał pusty i czekał. No i się doczekał. Ojczyzny pozbawiono również bohaterów takich jak generał Maczek, generał Anders i te tysiące tych, którym strzelono w Potywice i już ich nie ma. Pani profesor używa często słowa suwerenność. Razi mnie to słowo, bo suwerenności Polski nie ma. To jest mrzonka. Kiedy się przystępuje do jakiejś wspólnoty, to przecież automatycznie traci się jakąś cząstkę suwerenności. A przecież dzisiaj straciliśmy nie cząstkę, tracimy prawie wszystko, z ziemią włącznie. Proszę mi powiedzieć, czyż mamy suwerenność gospodarczą, finansową, a właśnie poczynania towarzysza Tuska w Brukseli. Ja przepraszam za słowo towarzysz, ale to nie moja wina, że ono jest takie brzydko brzmiące. Czyż mamy suwerenność społeczną? Nie mamy. Czy państwu nie przychodzi do głowy, że upadkiem Polski ktoś steruje? Ktoś bardzo mądry i ogólnoświatowy. Ja czasami czuję się jak mrówka, która zdaje sobie sprawę z tego, że jest pod lupą, że ktoś wielki obserwuje mnie i każdy mój krok. Więc ten mądry i ogólnoświatowy wyznaje rzymską zasadę divide et impera. Ten ktoś, ja osobiście, ja, wiejska baba, ja go znam. Nie tylko z widzenia, ale z życia własnego. To jest bankier światowy, proszę państwa. To on ma w garści te skromne, 85% finansów światowych. I nawoływania nasze do uczestnictwa w wyborach, nawet gdyby było 100%, to bajka. Rządzić będzie ten bankier pozwoli rządzić. Czekam, ja osobiście czekam na polityka, który będzie miał odwagę powiedzieć wprost: Polacy, na życzenie obcych czy obcego, własnymi rękami zgubiliście swoje państwo. Nie ma państwa. A powiecie państwo, a te marsze, a te podpisy. To nic, to folklor. Możecie sobie spacerować do woli. A jak się wkurzę, mówi ten rządzący, wdzieje kominiarki i rąbne pałami i gazem. No to rozumiecie, kmiecie? Tyle ma do powiedzenia Halina Zamel. Dobranoc państwu.
Dobranoc.
No, bardzo jestem pod wrażeniem pani przemyśleń. Jeśli pani rzeczywiście jest taką babą ze wsi, jak pani się tutaj przedstawiła, to gratuluję. Chciałabym, żeby wszystkie baby ze wsi tak myślały, tak pięknie mówiły i tak bardzo precyzyjnie przedstawiały swoje. W moim przekonaniu w wielu tutaj sprawach bardzo trafne oceny. Ale nie ze wszystkimi bym się tutaj z panią zgodziła. Pierwsza rzecz tutaj pani, że można stracić ojczyznę. Oczywiście, że można stracić ojczyznę i tym bardziej musimy cenić i szanować i robić wszystko, żeby ją mieć, żeby się nią cieszyć, ale te decyzje tracimy najczęściej, własną decyzją. Tutaj niestety Polska nam nie zapewnia warunków do życia i tutaj człowiek, biologia jest ważniej, może w pierwszym rzędzie potrzeby są odczuwane, żeby założyć rodzinę, trzeba po prostu gdzieś mieszkać, mieć pracę, ale decyzjami politycznymi, Unia, Jałta czy Unia Europejska, to są decyzje, które zabierają nam ojczyznę. Pani mówi, że ja używam słowa suwerenność, bo Polska suwerenności nie ma, bo przyjęła Unia. Ale ja właśnie mówiłam o tym, że właśnie jedną z podstawowych przyczyn i okoliczności, która zabiera nam ojczyznę, jest akcesja Polski do Unii Europejskiej. Uważam tak jak pani, że w znacznych obszarach gospodarki Polska nie jest suwerenna, nie tylko gospodarki. W nauce, w innych obszarach, w rolnictwie jesteśmy sterowani i decyzje podejmujemy zależnie od tego, w jakim kierunku, pod jakimi warunkami na przykład rolnicy otrzymają dopłaty. Nie możemy dowolnie wykorzystywać tych środków, podobnie jak różnego rodzaju środki na infrastrukturę. Musimy na to wydawać, tak jak za komuny, na co zostało zaplanowane. Polska nie może rządzić się tymi pieniędzmi, które otrzymuje tak, jakby chciała. Więc tutaj jak najbardziej się z panią zgadzam, że Polska, że pojęcie suwerenności jest używane bardzo umownie i właściwie trudno mówić, ja bym powiedziała nawet, że jest mniej tej suwerenności, gdybyśmy tak proporcjami mieli powiedzieć, niż więcej. Co też trzeba wiedzieć, że w takim świecie globalnych, ponadnarodowych już interesów, połączeń, nie ma państwa, które jest całkowicie suwerenne. Natomiast są pewne granice przekazywania tej suwerenności i jednak trzeba walczyć. Mi się wydaje, że to jednak tutaj nie można tak zupełnie zrezygnować i tak jakby złożyć broni. Tu pani bardzo słusznie wstawiła się za wywiezionymi, za Polakami z wywózek z Kazachstanu, gdzieś z dalekich rubieży Rosji. I rzeczywiście takie, że stwarza się te warunki. Polska nie kocha Polaków. Władza polska nie kocha Polaków. I tych, którzy zapłacili największą cenę, bo utratą ojczyzny, życia, najbliższych, majątku, wywózek i poniewierki. I właściwie dzisiaj sposób zostawia się w sytuacji upokarzającej, który właściwie z jednej strony zaprasza się, ale to jeszcze poprzedni profesor Stelmachowski, pamiętam, zajmował się wspólnotą polską i właściwie jeszcze wówczas poprzedni pan marszałek Płażyński, który był potem szefem wspólnoty polskiej, dbali o te interesy. Jego syn to kontynuuje. Natomiast co do zasady, władze polskie w ogóle nie są w tę stronę zorientowane. To jest balast, to jest ciężar. Nie mają serca, nie mają litości, nie mają uczuć. I można powiedzieć, że największymi patriotami, może trudno powiedzieć, tu nie trzeba mierzyć, ale ludźmi, którzy pałają miłością do ojczyzny, to są właśnie ci Polacy, którzy zostali na wschodzie. I tutaj wystarczy pooglądać od czasu do czasu jakieś spotkania z Polonią gdzieś na Białorusi, czy z Polakami, którzy gdzieś daleko mieszkają. Oni mówią tym językiem. To są naprawdę ludzie, którzy za wzór mogliby być postawieni ludziom, którzy dzisiaj, mając pełne portfele, będąc sytymi i niewiedzącymi właściwie, już zblazowanymi, niewiedzącymi co robić, Polskę lekceważą, nie doceniają. Oni być może, no niech sobie wyjadą. Natomiast uważam, że aktem absolutnie koniecznym byłoby stworzenie możliwości tym, którzy wyjechali nie z własnej winy, kochają Polskę, przyznają się do Polski, stworzyć im możliwość przynajmniej godnego powrotu do Polski i nawet spełnienia czy dokonania tutaj żywota. Bo tak jak już mówiłam wcześniej, uczucie patriotyzmu i tęsknoty za ojczyzną jest niezwykle silnym uczuciem. Osoby, które wyjeżdżały za granicę, na pewno to uczucie znają i wiedzą, że jest dojmujące, że właściwie wyjeżdżając gdzieś za granicę, czasami tworzy się enklawy polskości. I w Polsce nie tak, a tam właśnie za granicą człowiek nagle zbiera jakieś lalki upoubierane w ludowe stroje, najprostsze symbole polskości, którymi tu w Polsce specjalnie się nie przejmujemy. Jest to silne, szlachetne uczucie i ja bardzo szanuję ludzi, którzy mają bardzo, przyznają się do Polski, są patriotami. Różnie jest to rozumiane, ale bardzo podzielam tutaj tą pani myśl, że powinno się godnie pozwolić wrócić do Polski Polakom, którzy zostali wywiezieni i zapłacili wraz z rodzinami ogromną cenę. Słusznie też pani mówi, że ojczyzna jest w nas, bo to poczucie, to jest poczucie patriotyzmu, to jest uczucie. Uczucie przywiązania, wyznawania tych samych wartości, uczucie więzi narodowych. I można powiedzieć, że niekoniecznie trzeba się tutaj urodzić, żeby być patriotą, bo są osoby, które przyjechały z innych krajów, ale utożsamiają się bardzo, potrafią wejść, bo potrafią wczuć, potrafią zrozumieć historię i nawet mówią niektórzy, że to jest ich druga ojczyzna. Więc bardzo mi się podobały tutaj pani przemyślenia, mądre i bardzo mi się podobała, a zwłaszcza spokój, z jakim pani mówi, bo lekko kontrastuje z moim szybkim gadaniem, więc bardzo panią serdecznie pozdrawiam.
Radio Maria, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Marek z środkowej Polski. Chciałbym, szanowną, przede wszystkim chciałbym pozdrowić panią profesor i ojca prowadzącego.
Dziękuję.
Mam ogromną prośbę. Czy można byłoby panią profesor prosić o przybliżenie pojęć, no ewentualnie o zdefiniowanie ich? Tuż to byli Jargalczycy, no potem piąta kolumna. I cóż to jest zdrada stanu? Bardzo dziękuję i chciałbym jeszcze prosić o modlitwę za zdrowie mojej mamy, która jest w szpitalu. Bóg zapłać.
To już możemy się z panem pomodlić i ci, którzy nam towarzyszą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pani profesor, bardzo proszę.
Tu pan postawił takie pytania, no, na które można by bardzo szeroko i długo odpowiadać, więc to pojęcie piątej kolumny można różnie interpretować. To są osoby, które właściwie można powiedzieć, że werbalnie czy formalnie przyznają się do polskości, natomiast w rzeczywistości działają sprzecznie z interesami Polski. To jest pojęcie bardzo, powiedziałabym, powszechne, można w różnych sytuacjach lokować. Natomiast rzeczywiście istnienie tak zwanej piątej kolumny, czyli ludzi, którzy w istocie działają sprzecznie z interesami, no nie tylko Polski, prawda, jak i danego państwa, jest zjawiskiem niezwykle szkodliwym, no ale niestety w Polsce, zwłaszcza w mediach, możemy powiedzieć, bardzo rozbudowane, nie tylko w mediach, a w działaniach niektórych władz. I właściwie nawet niedawno przeczytałam taki wpis w internecie i ktoś zadał pytanie, właściwie w czyim interesie pan działa, panie Tusk. To był wpis na portalu W Polityce. Więc tutaj też można się spytać, czy piątą kolumną nie jest na przykład, tak zwaną piątą kolumną, bo to jest, pojęcia są umowne, ten właśnie ruch autonomii Śląska, znaczy mniej więcej wiemy w czyim, ale być może można by go, ten ruch, uznać za piątą kolumnę jednego z państw ościennych, tak? oczywiście zdrada stanu jest zdradą interesów Polski, zdradą interesów własnego narodu i również jest absolutnie działaniem sprzecznym z prawem do ojczyzny, z patriotyzmem, jest zaprzeczeniem patriotyzmu.
Bardzo dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę. Halo, halo. Halo.
Halo?
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę. Można swoje radio wyciszyć, czy ściszyć, zupełnie wyłączyć.
Halo?
Tak?
Halo?
Prosimy bardzo.
Halo?
Słyszymy, słyszymy.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Halo?
Można wyłączyć radio?
Radio Maria?
Tak.
Halo?
Radio Maria, bardzo proszę. Halo, halo? Proszę bardzo, Radio Maria.
Nie, będzie to chwalone.
Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze. Gdyby mówić prosto do słuchawki, bo gdzieś ten głos jest taki bardzo zniekształcony.
Ja bardzo, bardzo tutaj popieram panią, która sama siebie nazwała ta wiejska baba. Ja jestem, no, było to bardziej taki wiejski chłop. Moje imię Darek, jestem, no, od 3 lat praktycznie, prawie, że cały czas w Warszawie, pochodzę spod Olsztyna. To, co bym chciał dodać do tej pani właśnie z Austrii, zgadzam się z wszystkim, że ten wielki brat, ten bankier rządzi wszystkim i wszystkimi. Ale mam jedno pytanie do wszystkich posłów i do wszystkich, którzy jeszcze coś mogą zrobić. Dlaczego nie mówimy o czymś podstawowym? Dlaczego nie budzimy społeczeństwa w takim jednym podstawowym kierunku, czyli wymiar sprawiedliwości? To jest najgłówniejszy filar tego zła. Wymiar sprawiedliwości, gdyby był pod prawdziwą kontrolą społeczną, czyli ława przysięgłych, dlaczego nikt nie trąbi od rana do wieczora i non-stop, że to tylko, czyli ława przysięgłych, może nas wyzwolić. Czyli pełna kontrola społeczna nad właściwym wymiarem sprawiedliwości. Dlatego jak ja rozmawiam z wieloma posłami, których mniej czy bardziej znam, chociażby ostatnio z panem posłem Górskim na jednym ze spotkań rozmawiałem o pani Urszuli Rowińskiej, która głoduje pod Ministerstwem Sprawiedliwości, któryś tam już raz i teraz już długi czas jest pod tym ministerstwem. Nikt po prostu na poważnie nie bierze się w kierunku stworzenia tej ławy przysięgłych, gdzie przeciętny Kowalska będzie miał po prostu wymierną kontrolę, czyli nurka społeczna przy każdym sądzie i ława przysięgłych, gdzie każdy każdemu będzie mógł normalnie patrzeć na ręce i nie tylko mógł patrzeć, ale fizycznie będzie, jak to się mówi, kontrolował i miał jakąś tą władzę. Bo jeżeli tak jak jest do tej pory w jednej instancji ława bądź się pomyli, albo po prostu zwyczajnie podda się korupcji, to ławnik ma wiedzieć, że druga ława, która będzie powołana przy tej drugiej instancji, będzie miała nie to, że obowiązek, tylko że jeżeli będzie dowód na to, że ktoś popełnił nie tylko błąd, bo błąd to można ewentualnie naprawić, ale został skorumpowany, to całym majątkiem i całą swoją osobą odpowie za ten czyn. Można to stworzyć. Ja nie wiem, jakiś psychologiczny taki pad został stworzony, że nie ma możliwości czegoś dokonać. to od nas, od społeczeństwa zależy. To należałoby zebrać chociażby tak jak 29 września taką grupę ludzi, stanąć pod Sejmem z namiotami, z czym tylko nie jeden dzień, nie 5 godzin, ale tydzień, 2 miesiąc jak będzie trzeba, ale przemówić do społeczeństwa, że to jest jedyna droga do wolności naszego narodu i do samoistnienia. A później jest ta droga przynajmniej stworzenia tego, co zrobił Orban. Ja życzę sobie i całemu temu umęczonemu dla całego narodu, by znalazł się w końcu naszej ojczyźnie ukochanej. Drugi Orban. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Dobrej nocy.
Szczęść Boże dla Pana.
No, tutaj pan poruszył kilka problemów, ale przede wszystkim, no, z całym szacunkiem dla pomysłu pana, ale pan idealizuje trochę obraz społecznej kontroli wymiaru sprawiedliwości. W Polsce mieliśmy odpowiednik w postaci ławników, ale ta instytucja została w pewien sposób skompromitowana za czasu PRL-u, kiedy osoby w różny sposób zasłużone brały udział w rozprawach, w sądach i wcale niekoniecznie sprawdzały, chociaż były również przypadki, że bardzo sensownie mówili. Ja sama pamiętam jeszcze ze swojej aplikacji, bo odbywałam 2-letnią aplikację sądową. Na niektóre sprawy przychodzili, bo to nie do wszystkich byli wyznaczani ławnicy. I ci ławnicy kompletnie byli niezainteresowani. Oni się specjalnie nie interesowali tym, co się dzieje. I w zasadzie byli zainteresowani dietą, którą za takie jedno posiedzenie się odbywało. Co więcej, ławnicy społeczni nie mają takiej wiedzy. To się tak wydaje. Ławnik oczywiście może kierować się zdrowym rozsądkiem, wyczuciem sprawiedliwości, życiowym doświadczeniem, ale mi się wydaje, że to będzie trochę za mało. Dzisiaj poziom skomplikowania spraw jest na tyle duży, że trudno jest jakby złożyć tutaj wszystko w ręce ławy przysięgłych, pan nazywa. W Polsce nie ma takiej instytucji. Jeśli właściwie musiałoby to polegać na całkowitym zmianie modelu wymiaru sprawiedliwości, ale jeśli dobrze pamiętam, to jest tendencja raczej odwrotna, żeby ograniczać udział ławników w sądach. I tak jak mówię, no tutaj jest to rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych się sprawdza, ale też nie wiadomo na ile, bo można sobie przypomnieć sprawę Gio Simpsona, pamiętam, który własną żonę zamordował, białą kobietę, która jakiegoś tam miała narzeczonego i w jednym składzie ława przysięgłych orzekła, że jest winien, a w drugiej sprawie karnej, że jest niewinien, tak? Więc ja bym tak tutaj, mi się wydaje, że problem jest raczej w kompetencji sądów. Nie każdy robi to, co potrafi najlepiej. Nie wierzę w czwórki społeczne, to troszkę mi przypomina tak okresy PRL. Nie wierzę w taką, w sensie takim życiowym, dobrze, na pewno posiadającym wiedzę życiową, ale też nie do końca, bo nie wiem, jakie są kryteria wyłaniania takich ławników. I tak jak mówię, no bardzo często kierują się ławnicy będący z zawodu niekoniecznie nie prawnikami, a raczej ludźmi średniego, może wykształcenia i mogą czasami zrobić więcej krzywdy niż porząd. Mi się wydaje, że to trzeba przykładać większą uwagę do etyki sędziowskiej, a z tym mamy teraz problemy i tutaj być może większy nacisk trzeba położyć na te zjawiska, z którymi mieliśmy niedawno do czynienia, z tymi sądami gdańskimi, gdzie pan sędzia Milewski, akurat też przesłuchiwaliśmy go w Krajowej Radzie Sądownictwa i zadawano sędziowie, którzy są członkami Krajowej Rady, zadawali pytania. On, ten pan nie poczuwał się właściwie, on nie widział nic złego. I kiedy ja spytałam się, proszę pana, ale pan nie widzi nic niestosownego, że pan dzwoni do premiera i prosi o wskazówki? A on mówi, no nie, ja jestem dobrze wychowany. No to tak wygląda niezależność i to był człowiek, przecież ten sędzia, około 40-50, nie stary, więc można powiedzieć, że to już jest wytwór tych właśnie nowych czasów, tego właśnie, no, wytwór nowych czasów, powiedziałam, i nowych rządów, bo to jest sytuacja, która się w niektórych sytuacjach powtarza, okazuje się, że w prokuraturach jest podobnie, tak w każdym razie na przykładzie Gdańska i całego tego okręgu stwierdzono.
Są piosenki o ojczyźnie, które śpiewa naród swojsko, o przyrodzie, patriotyzmie, dziejach, które trzęsły Polską, ludziach, których los nie złamał, kwiatach, które gdzieś zakwitły, i miłości tej tułaczej, co jej zdrady nie przenikły. Ojczyzno moja, śpiewaliśmy wszyscy, kocham cię Polsko, nucili czerwone maki, gdzieś zrywali bliscy tym, co już nie wrócili. Ojczyzno moja, zbędnych słów nie trzeba, bo każdy Polak to wyzna, że dla narodu ważnymi są znowu Bóg, honor i ojczyzna. Dziś, gdy kraj nasz już nie ogniem, lecz złowrogą mową zionie, polskie troski i nadzieje złóżmy wszyscy w Boga dłonie. Zapomnijmy o podziałach, które ludzkie serca ranią, by ojczyzna nasza Polska przez wszystkich była kochaną. Ojczyzno moja, śpiewaliśmy wszyscy, kocham cię Polsko, nucili czerwone maki, gdzieś zrywali bliscy tym, co już nie wrócili. Ojczyzno moja, zbędnych słów nie trzeba, bo każdy Polak to wyzna, że dla narodu ważnymi są znowu Bóg, honor i ojczyzna. Ojczyzno moja, śpiewaliśmy wszyscy, kocham cię Polsko, nucili czerwone maki, gdzieś zrywali bliscy tym, co już nie wrócili. Ojczyzno moja, zbędnych słów nie trzeba, bo każdy Polak to wyzna, że dla narodu ważnymi są znowu Bóg, honor i ojczyzna.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Kłania się
zawsze
Władysław z Warszawy. Pozdrawiam. Dziękuję. Zarówno panią profesor jako gościa i ojca jako gospodarza. Podczas programu tutaj padła też sprawa pani Anny Sobeckiej. To odpowiedzialność z artykułu 57 kodeksu wykroczeń. Pani profesor, ja mam takie pytanko. Ponieważ się nauki sprawa to pobierałem dosyć dawno, ponad 6 lat temu, a nie było to moją profesją, ale wówczas czynem przestępnym, niezależnie od tego, czy wykroczenie, czy występek, czy zbrodnia, był to czyn zagrożony ustawowo, zabroniony i zagrożony odpowiednią karą. To znaczy kara musiała być określona, jaka forma kary i w jakiej wysokości. Natomiast ten artykuł 57 kodeksu wykroczeń raczej nie ma odpowiednika w kodeksie karnym jako nadrzędnym. Nie ma też określonej kary. Mowa jest co prawda tam o karze grzywny i ewentualnie karze aresztu, ale nie jest wyznaczona wysokość. Wysokość grzywny i wysokość kary aresztu. Wiadomo, że z kodeksu wykroczeń największą karą grzywną, znaczy karą pieniężną, jest bodajże 5000 zł. Ale czy to można kombinować, przeliczać jakoś na karę aresztu, czy to jest w ogóle możliwe orzeczenie w tym momencie, skoro znaczy orzeczenie jakąkolwiek karą, skoro ta kara ustawowo nie jest określona. Przecież sąd w ramach przepisów prawnych, w jakich działa, nie może brać tutaj, przyjmować kary z sufitu. No i to jest właśnie cały ten problem. Nie wiem, czy zostałem dobrze zrozumiany. Po prostu jest mowa w kodeksie wykroczeń o karze grzywny za czyn zupełnie społeczny. To jest absurdalna sprawa, ale to jest w innym kontekście. Tu chodzi o ten konkretnie przepis, że no jest mowa o karze aresztu i karze grzywny. Natomiast nie ma określenia wysokości tej kary. Czy z tego, co ja wiem, to w tym momencie nie, no sąd jest bezradny, nie jest w stanie prawnie wymierzyć jakiejkolwiek kary. To tylko tyle. Serdecznie pozdrawiam i szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Tu muszę powiedzieć, że nie znam dokładnie kodeksu, ja nie jestem karnikiem i nie znam problematyki akurat kodeksu wykroczeń. Natomiast co do zasady, obowiązuje zasada, że kara musi być określona. To znaczy musimy wiedzieć, jaka kara grozi nam. Także tutaj ma pan rację, że zarówno widełki muszą być podane. Tutaj sędzia ma pewien możliwość ustalania tej i zarówno i kary i aresztu, ale ja nie jestem pewna, tutaj mówię, no nie mam przed sobą kodeksu wykroczeń, czy nie jest podana jak gdzieś w ogólnych przepisach kodeksu wykroczeń, w jakich wysokościach, w jakich widełkach wymierza się kary. I potem już tylko mówi się kara grzywny, aresztu, ale widełka, które podaje kodeks wykroczeń. Ja wie pan, no, przepraszam, nie mam kodeksu wykroczeń przy sobie. Ostatni raz miałam to 40 lat temu na studiach też i potem prawem karnym się nie zajmowałam, więc natomiast co do zasady, rzeczywiście jest tak, że kara nie może być, musi mieć granice, musi mieć widełki jakieś i od do, czy kara do jakiego, do jakiej wysokości, czy areszt do jakiej wysokości. To tutaj się z panem zgadzam. Jeśli przepis tak brzmi, to on jest niepoprawnie zbudowany i sędzia tutaj nie może z sufitu kary brać.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Mam pytanie do pani profesor.
Pana imię?
Jan.
Bardzo, bardzo proszę.
Halo, już?
Jesteśmy na antenie, pani poseł, pani profesor, pana słyszy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziwi.
Teraz i zawsze.
Pani profesor, ostatnia waloryzacja rent i emerytur, którą Sejm uchwalił, ona według grupy posłów była niezgodna z konstytucją i zostało to przekazanie do Trybunału Konstytucyjnego. Proszę mi powiedzieć, na czym polega trudność Trybunału Konstytucyjnego w wydaniu wyroku? Dziękuję, przechodzę na odbiór w radiu.
Dziękujemy.
Ja nie wiem, czy trudność. Na razie jest oczekiwanie. Każda sprawa, która wpłynie do Trybunału Konstytucyjnego, czeka w kolejce czeka po prostu na swoją kolejkę. Natomiast każda sprawa zakwalifikowana jako dopuszczalna, to znaczy złożony wniosek przez uprawnione osoby posiadające legitymację i po sprawdzeniu poprawności formalnej jest po prostu procedowany, więc ja nie słyszałam o trudnościach. Natomiast często czy czasem być może zdarza się i tak mi się wydaje, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego, zwłaszcza tam, gdzie chodziłoby w efekcie wydania wyroku o to, że państwo musiałoby wypłacić jakieś środki finansowe, no to te decyzje mogą być, czy wyroki, będąc już motywowane względami interesów państwa, mogą zapadać tak, a nie inaczej, czyli być raczej uwzględniać interesy budżetu państwa niż rzeczywiście prawa czy sytuację prawną i prawa naruszone interesy obywateli. To może o to chodzić. Ja nie wiem, o której pan mówi ustawie, czy pan mówi o tej, która o tym wyroku, który zapadł, o waloryzacja rent i emerytur, no różne pod tym hasłem dość ogólnie się nazywa. Więc natomiast każda ustawa, która wpłynęła, nie ma przeszkód, ona po prostu czeka na swoje rozpatrzenie.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Pozdrawiam ojca Grzegorza, panią profesor.
Dziękuję.
Również. Pani profesor, no właśnie przed chwilą była mowa o Trybunale Konstytucyjnym. Ja chciałbym coś powiedzieć, co jakby ma dla mnie, no jest skandalem. Obecny prezes Trybunału Konstytucyjnego, pan profesor Stanisław Biernat, powołany głosami SLD, Platformy i jeszcze jakiegoś, nie wiem jak głosował PiS wtedy, ale wtedy interweniowałem, dlatego że miałem do czynienia z panem profesorem Biernatem, który tu przyjechał do jednego z uniwersytetów Północnej Bawarii, konkretnie do Uniwersytetu w Würzburgu, i w 2002 roku miał referat, taki wykład gościnny na temat zmian w polskiej konstytucji w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej. I wtedy przyjechał z tym projektem, wtedy był doradcą prezydenta Kwaśniewskiego i przyjechał z tak skandalicznym projektem okastrowania w cudzysłowie polskiej konstytucji, między innymi wykreślania artykułu 7 i 8 dotyczącego, że najwyższym organem Rzeczpospolitej Polskiej jest Konstytucja Rzeczpospolitej i wiele innych artykułów, i dodaniu właściwie tak czołobitnych artykułów dotyczących zrzeczenia się podmiotowości państwa polskiego w swojej konstytucji, oddające to, co pani jeszcze w części telewizyjnej mówiła o zrzeczeniu się właściwie prawo tego najwyższego możliwości, najwyższego stanowienia o konstytucji państwa w sensie konstytuowania wszelkich organów i imponderabiliów, to znaczy, że państwo jest niepodległe i suwerenne, że to było dla mnie wtedy skandaliczne. Nawet profesorowie tutejsi niemieccy, którzy też zmieniali częściowo konstytucję niemiecką w związku z traktatem z Maastricht wtedy, bo to było jeszcze przed Lizboną, oni, że tak powiem, włosy im się jeżyły, że polski profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjeżdża i praktycznie, żeby się podchlebić tu stronie niemieckiej, przedstawia tak okastrowany projekt jeszcze tej tak zwanej konstytucji, jak ja nazywam Kwaśniewskiego, z 97 roku. To jest taka dykteryjka. Ale to jest według mnie, pani profesor, dalszy ciąg, bo jeżeli ten człowiek sprawuje funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego, powołanego przez najwyższy organ, jakim jest Sejm, w głosowaniu, to jest dla mnie skandalem, że ci posłowie nie wiedzieli, z jaką sylwetką właściwie poddańczości, a nie suwerenności instytucji, nawet profesora nauk prawnych, mieli do czynienia. Ja mówię, dla mnie to było nie do pojęcia, ale to jest symptomatyczne, jeśli chodzi o również organy prawodawcze i organy powiedzmy legislatywy, ale również jeśli chodzi o sądy, prokuraturę i tak dalej. I przykładem między innymi sprawa pana sędziego z Gdańska, sprawa Amber Gold i tak dalej. Tego, że właściwie jest się na telefon, tak jak w najgorszych czasach stalinowskich, kiedy, czy w okresie w latach 70., kiedy miałem praktykę w sądzie w Gdańsku, kiedy wyrokowano przeciwko panu Szczudłowskiemu i Kobzdejowi w sprawie demonstracji, którą zorganizowaliśmy 3 maja 77 roku. Jak zobaczyłem akty i zobaczyłem, jaki sędzia orzeka, to był wyrok na telefon z Komitetu Wojewódzkiego PZPR-u wówcześnie. I w tej chwili te same praktyki, czyli właściwie to państwo jako instytucjonalne gnije od swoich podstaw, które jako te fundamenty powinna być praworządność. I to słusznie pani powiedziała naszemu słuchaczowi, że żadne tam jakieś izby, powiedzmy ławy czy rady, które by orzekały w imieniu społeczeństwa, czy miałyby pieczę, to nic nie da. Dopóki nie będzie praworządności, to żadne gremia powołane nawet drogą powiedzmy społeczną i tak dalej, nie będą miały rady, dlatego że organa nadrzędne, one orzekają, czy dany wyrok, wyrokowanie, czy decyzje są. Ale to samo mamy w sprawie ostatnich szczytu Unii Europejskiej. To jest inna tematyka, ale ja 3 tygodnie temu już w naszym radiu mówiłem, że głównym hamulcowym będzie na szczycie pani Merkel, która wtedy już powiedziałem, że będzie żądała prawdopodobnie ograniczenia tego funduszu biliona euro o co najmniej 100 miliardów. I to się sprawdziło i się dzisiaj dziwiłem wypowiedzi mojego znajomego, można powiedzieć, byłego wiceministra spraw zagranicznych, pana Waszczykowskiego, który dzisiaj jakby stwierdził w TVN-ie, że no dopiero teraz zobaczyliśmy, że pani Merkel również chce ograniczyć polskie, że tak powiem, możliwości finansowe w ramach tego nowego budżetu 2014-2020. Przecież to była tajemnica Poliszynela i tu ogólnie, że tak powiem, znana tajemnica w cudzysłowie, przez media niemieckie od już kilku tygodni mówiono, że Niemcy w związku z sytuacją będą też starały się o zejście poniżej 100 miliardów euro. Ale to świadczy jakby, nie wiem, nawet nasza strona, powiedzmy Prawa i Sprawiedliwości i to wysokich urzędników państwa jest niby zaskoczona, co jak powiedziałem było tajemnicą Poliszynela, że tam głównie będzie rozgrywała nie tam powiedzmy pan Cameron, ale pani Merkel, która nie tylko dogadała się z Cameronem, ale ona była tym głównym, że tak powiem, prekursorem ograniczenia przyszłego budżetu. No to chciałbym też słowa wtrącić, ale to są jakby dwa punkty, które jakby się odnoszą od tego, że polskie państwo straciło imponderabilia i sterowność, w sensie, że elity władzy stały się jakby i wewnętrznie sterowalne wewnętrznymi jakimiś interesami, natomiast na zewnątrz nie reprezentują, że tak powiem, osobowości prawnej, to znaczy tych nie reprezentują imponderabiliów i interesu społeczeństwa i państwa polskiego. Także pozdrawiam serdecznie, kłania się Marek z Bawarii i podziwiam pani energiczność i wystąpieniach publicznych w Sejmie i tak dalej. Trzeba tak dalej trzymać głowę do góry i niech pani się nie obawi żadnych wyśmiewania i tak dalej, bo pani energiczność jest jedną z najbardziej, że tak powiem, jako homo politicus można widzieć, że pani te sprawy, o które pani chce wyłożyć, u pani jest ten ogień, ten pozytywny ogień, to znaczy, że pani z przekonaniem broni pewnych przekonań, które pani głosi i które jakby sięgają do pani wiedzy. Także szczęść Boże, kłania się Marek z Bawarii.
Dziękujemy, panie Marku. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za miłe słowa. Pan wiele tutaj problemów poruszył, ale może skupię się tak. Pierwsza rzecz to pan Biernat nie jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, tylko jest pan Andrzej Rzepliński, profesor Rzepliński. Ale pan profesor Biernat, którego osobiście znam, jest, tak jak pan słusznie zauważył, ogromnym euroentuzjastą, żeby nie powiedzieć mocniej. I to jest jedna z osób, które znam z obszaru prawa, która powiedziałabym nawet skrajnie, jest skrajnym zwolennikiem harmonizacji polskiego systemu prawa z konstytucją włącznie, z rozwiązaniami, pomysłem unijnym. Jedno z naprawdę rzeczywiście osób, które, no nie znam osoby, która bardziej byłaby tutaj w tym zaangażowana. Co więcej, w opracowaniach, o których pan mówił, nie tylko w referatach, a we wszystkich podręcznikach i w opracowaniach, referatach z konferencji, które pan profesor Biernat bierze udział, tam jest właśnie, on daje przykłady takiego, nawet powiedziałabym, odrzucenia, tak bym powiedziała, może niesprawiedliwie, odrzucenia interesów Polski i realizację koncepcji unijnej. A koncepcja unijna to, żebyśmy sobie zdawali sprawę, ci, którzy tej Unii Europejskiej bronią, realizuje, tu mamy do czynienia między państwem narodowym, między państwem członkowskim a Unią, mamy do czynienia z fundamentalnym konfliktem interesów. Unia realizuje cele odśrodkowe. Unia ma doprowadzić do zlikwidowania państwa narodowego. Unia żyje z kompetencji wyrwanych państwu narodowemu, państwu członkowskiemu i z tego buduje i budują również tej nauce tak zwanej unijnej, pojęcie suwerenności unijnej. Tego nie ma. To jest po prostu grabież pod różnego rodzaju przymusem, najczęściej finansowym. Odbieranie kompetencji państwu, przyznajemy środki, a w zamian za to wy nam oddacie kompetencje i my będziemy mówili co i na te sprawy damy pieniądze. Więc tutaj, czyli tak, Unia realizuje interesy odśrodkowe, czyli wyrywające kompetencje, natomiast państwo narodowe, ich sens ich istnienia jest realizować właśnie prawo do ojczyzny, ale prawo, czyli interesy dośrodkowe, czyli to, co scala państwo. I tutaj nie da się pogodzić. I Unia chce wyrwać, państwo powinno zachować, ale państwo, żeby otrzymać te pieniądze z Unii, oddaje kompetencje, czyli prowadzi w efekcie do powolnej samolikwidacji. I w Polsce taki przepis pod taką sytuację został artykuł 90, który pozwala na przekazywanie kompetencji prawa państwa polskiego w niektórych sprawach. I kolejny przepis, który mówi, że regulacje unijne mają pierwszeństwo przed regulacjami polskimi, ale tylko przed ustawami polskimi. Prawo Unii Europejskiej czy organizacji międzynarodowej, bo tutaj pod tym hasłem słowo Unia Europejska nie występuje w konstytucji, prawo organizacji międzynarodowej stosowane jest w pierwszeństwie. I tu rzeczywiście, pan profesor, ponieważ sytuacja na dzień dzisiejszy, mimo tego, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, pozostaje w sprzeczności ten traktat o przystąpieniu Polski z polską konstytucją. Ja głoszę to od początku, dlatego że nie ma zgodności z konstytucją sytuacji, której traktat akcesyjny mówi, że musimy szanować cały tak zwany dorobek wspólnotowy, który mówi, że przepisy unijne mają pierwszeństwo przed każdym przepisem państwa narodowego z konstytucjami włącznie. To jest tylko oświadczenie jakiegoś, to jest z wyroku i oświadczenie jeden z biur prawnych Unii Europejskiej. To jest oczywiście sprzeczne z konstytucją, dlatego że polska konstytucja wyraźnie właśnie w artykule 7 czy 8 mówi o nadrzędności polskiej konstytucji, jak pan słusznie powiedział, i mówi, że to polska konstytucja jest aktem, nawet tutaj odtworzę, jest artykuł 8 ustęp 1 konstytucji. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. Nie prawo Unii Europejskiej jest najwyższym prawem i ten stan niezgodności istnieje cały czas. Natomiast w praktyce polskie władze przestrzegają traktatów. Natomiast i w tym zakresie polska konstytucja jest martwa. Ja wielokrotnie zadawałam pytanie, czy polska konstytucja w ogóle obowiązuje. Jeśli my musimy stosować jakieś postanowienia czy wyroki nawet unijne, które są oczywiście sprzeczne z polską konstytucją, to ja pytam się, czy polska konstytucja jeszcze obowiązuje? Nie ma jasnej odpowiedzi. Wyrok o zgodności przystąpienia Polski do Unii Europejskiej jest w moim przekonaniu, został wydany z powodów politycznych i z naruszeniem polskiej konstytucji. I stan ten trwa do dzisiaj i przynależność Polski do Unii Europejskiej obala polską konstytucję. Każdego dnia, kiedy Sejm nie ma możliwości wypowiadania się w sprawach Polski, a decyzję podejmuje suwerennie, zastrzeżone dla suwerena, czyli narodu, czyli dla nas, podejmuje Unia Europejska, jest to każdorazowe, wielokrotne naruszanie konstytucji. I tutaj z panem się zgadzam, jestem przeciwnikiem, znany zresztą, my z panem profesorem toczyliśmy spory, ale pan profesor nigdy nie chciał odpowiedzieć na moje publikacje naukowe. Zresztą ja mam kilka takich opracowań, na które nikt nie chciał ze środowiska prawniczego odpowiedzieć, ponieważ odpowiedź jest jedna. Konstytucja wyraźnie mówi, najwyższym prawem jest konstytucja polska. I tu pan profesor, ja głęboko się z nim nie zgadzam, nawet się w pewien sposób tutaj kłóciliśmy mocno na ten temat, no ale tutaj Sejm tak wybierają większości, wybierają, nie wiem, w której kadencji, kiedy on został wybrany, jaki był wtedy skład Sejmu. Natomiast rzeczywiście pamiętam, że kiedy ja byłam kandydatem Prawa i Sprawiedliwości trzykrotnie, to za moje właśnie antyunijne poglądy Sejm nie wybrał mnie i pan minister Gowin po głosowaniu powiedział, że moje poglądy są zbyt antyunijne. Czyli z jednej strony, taki argument użył, czyli z jednej strony można wybierać osobę do Trybunału Konstytucyjnego, która jest skrajnie unijna, natomiast nie można wybrać osoby dla zwyczajnej równowagi w sytuacji, kiedy społeczeństwo polskie w dużej ilości, 40, już nie wiem, badań ostatnich, ostatnich nie widziałam, procentach, sprzeciwia się członkostwu Polski w Unii Europejskiej i nie może mieć głosu swojego dla równowagi w Trybunale Konstytucyjnym. Więc te orzeczenia z tego punktu widzenia zawsze mogą być w Trybunale Konstytucyjnym przegłosowywane na rzecz interesów unijnych, przy czym oczywiście z reguły tak będzie się szukało właśnie takiego rozwiązania, które zaspokoi interesy unijne. Ponieważ zrobiono krok i powiedziano A, czyli przyłączono Polskę i stwierdzono, że jest to zgodne z konstytucją, chociaż moim zdaniem, jak mówię, nie jest, to teraz każdy wyrok w zasadzie jesteśmy niewolnikami tego pierwszego wyroku i będzie się orzekało, chciał, nie chciał, uznawało najpierw kompetencje i prawa, i organów unijnych. Ja bardzo z tego powodu boleję, ponieważ wejście Polski do Unii Europejskiej obaliło polski system prawa, obaliło język, polski język prawa, obaliło tradycyjne instytucje prawa polskiego i dzisiaj właściwie nauka prawa nie rośnie, nie kwitnie. Ogranicza się do apologetyki i interpretacji unijnych regulacji, które nie mają sensu. To jest bełkot, najklasyczniejszy bełkot, tylko profesorowie różni wstydzą się przyznać. Oni z różnych powodów, motywowani różnymi sytuacjami, głośno nie powiedzą, że język, którymi się Unia Europejska posługuje, jest najzwyczajniejszym bełkotem, którego celem jest wprowadzenie właśnie zamętu, chaosu i wynarodowienia, również wynarodowienia Polaków.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, mówi Roman z Bielska Białej.
Szczęść Boże Panu.
W związku z tym, iż w wielu wypadkach interesuję się prawem i mam bardzo wiele spraw w sądach, a zdania, które tutaj słyszę od pani wykładowcy, w bardzo wielu wypadkach popieram, chciałbym zwrócić uwagę na pewną sprawę. Mianowicie, jak wydaje mi się, nie rządzi premier, prezydent, rząd, parlament, a ci rządzą, których oni mianują. I ci, których mianowali, jakby mieli na celu wyniszczenie narodu polskiego. Jakby mieli na celu, szczególnie tych biednych, patrzeć na bogatych i patrzeć na władzę. I tutaj koniecznie przy wyrokach i różnych postanowieniach prokuratorskich trzeba by było, co ja już wnioskowałem, i do premiera, i do ministrów, powołać komisję do badania. Bo nieraz jest, naprawdę są takie dane, wyroki kompromitujące, sprzeczne z prawem, że można by to było jednak jakoś pohamować. Ja w tej chwili tylko podam taki przykład, że na przykład czy to będą komornicy, czy będą sędziowie, czy będą prokuratorzy, każdy w swojej branży, tych mianowani, czy wydziały skarbowe, no różne branże, mają wyniszczać. Ja w tej chwili tak podam, że na przykład komornicy mają prawo okradać. W jaki sposób? Przychodzi do mieszkania i uznaje, że to są śmiecie. I tu w tym wypadku jest taki proces o 500 000 zł, gdzie przez 2 dni ciężarówkami wywozili rzeczy, bo komornik uznał, że to są śmiecie. Więc ja to zaskarżyłem. Sąd Okręgowy w Bielsku Białej uznał, że komornicy mają prawo kraść. Mu użył słowa zabierać. Sąd apelacyjny w Katowicach, 3-osobowy już w tym wypadku, uznał tak samo. Kraść mają prawo i nie ma od tego w zasadzie odwołania do apelacyjnego, znaczy do najwyższego sądu. Jeszcze można. No i podał nawet adwokata, ale adwokat powiedział nie zrobię, nie widzę podstaw. Zaskarżyłem to do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Co będzie, to się okaże. Podali mi, że 90% spraw załatwiają odmownie, a więc można liczyć, że chyba niewiele załatwią. I to jest coś okropnego, żeby dawać takie różne prawa. Musiałbym podać wiele wypadków, ale na razie tylko podam te dwa, które ja właśnie tutaj w wielu wypadkach, to nie jest jeden wypadek, komornik za komornikiem, uważają, że mają prawo zabierać. No i tyle miałbym do powiedzenia. I na razie bardzo dziękuję i proszę o wyjaśnienia, czy tak może wpadać do mieszkań przy pomocy policji. A co nas to obchodzi? On wchodzi, on robi, on nas wezwał. A co robią z tym? Kto za to zabiera te rzeczy i tak dalej? Nas nie obchodzi. Nie jest to wypadek pierwszy, ani drugi, ani trzeci. Wiele wypadków. Jeden sąd taki tylko wygrałem w Żywcu, który nakazał, że komornik ma zapłacić za zabrane w ten sposób rzeczy. Że musi być sądowe orzeczenie, musi być biegłe sądowe, a nie, żeby komornik. Ale to jest jeden z przykładów. Ale w wielu wypadkach widzimy, czy pójdziemy do lekarzy, nie przyjmiemy. Też prowadzę z nimi 5 procesów przeciwko tym lekarzom. Powiedzą, pan wypadek? Pan niech nie udaje, że wypadek. Pan chce wyłudzić. Człowiek choruje, nie może chodzić, przewraca się, kaleką zostaje, a oni mówią, nie przyjmiemy, nie przyjmiemy. I tak dalej, gdziekolwiek by się człowiek nie zwrócił. Wszędzie zniszczyć ludzi.
Dziękuję,
ja podejrzewam
panie,
naród polski. To
panie
na razie
Romanie, dziękuję.
No tutaj pan przedstawił bardzo przykrą sytuację, no ale sytuacja taka, która już jest na etapie komorniczym, jeśli to już jest na etapie działalności komornika, czyli egzekwowania wyroku, no to sytuacja najczęściej, no niestety, no nie jest przyjemna, jest okropna, zwłaszcza dla osób, które są zaplątane w jakieś spory prawne, to ten etap jest najgorszy, natomiast no tutaj przegrał pan z tego co pan mówi, przegrał pan sprawy i wyroki zasądzono, natomiast tutaj problem jest pewnej społecznej czy jakiejś ludzkiej wrażliwości i komorników i sędziów, którzy powinni zwrócić uwagę na etykę działania komorników i na nadużycia z tym związane, dlatego że rzeczywiście może zdarza się na pewno, bo tutaj skargi na komorników, właśnie oni są traktowani trochę jak za przeproszeniem Ukraińcy, z całym szacunkiem dla Ukraińców, ale często bywały takie momenty, kiedy wykorzystywało się tutaj te osoby do odzyskiwania długów swoich. No, znani jakoś tam wtedy uważało się, że oni bezwzględnie wykonają tutaj te swoje zadania. Natomiast jest problem komorników i na komorników są czasem skargi, ale też nie na wszystkich. Natomiast rzeczywiście taki brak społecznej wrażliwości. Komornik ma prawo wystąpić z policją. Pamiętamy tutaj o wyegzekwowanie wyroku 2000 od pani tutaj też, czy egzekwowanie jeszcze bezwzględnie. I komornik no jest, no to są ludzie, którzy z drugiej strony, no chodzi też o odzyskiwanie, o wykonanie wyroków i gdyby nie bezwzględnie w pewien sposób no działali, to wyroki byłyby niewykonywane, czyli ta byłaby fikcja. Natomiast absolutnie jest problem wrażliwości i społecznej, i ludzkiej, i komorników, i sędziów, którzy nieczęsto, niestety, no to znaczy inaczej, zdarza się i to zdarza się coraz częściej, sądząc po głosach, że właściwie nie starają się nawet wczuć w sytuację ludzi, którzy i tak w pewien sposób ponoszą ogromne straty. Jest, ja panu po prostu współczuję panu, no ale tylko tyle mogę zrobić. No państwo w niektórych fragmentach gnije, no.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Witam ojca prowadzącego i panią profesor. To mój Henryk z południowej Polski.
Kłaniamy się.
Pani profesor, mnie interesuje taka sprawa. Dlaczego Polakom się odebrało prawo do referendum w traktacie lizbońskim? No to coś, to jest takie coś odebranie Polakom prawa wypowiedzenia się w sprawie traktatu lizbońskiego, no to jest jakieś naruszenie wielkiego prawa. A pani nadmieniła, że w traktacie lizbońskim świętej pamięci prezydent no, sprawił większą siłę dla Polaków. Przecież traktat z Nicei był lepszy. Przecież pan Rokita mówił, życie albo śmierć za Niceę. No to przecież tam była większa siła głosu Polski w traktacie nicejskim niż lizbońskim. To było, wie pani, to było jeszcze niepozwolenie. To jest coś okropne. A pani profesor, jeszcze taką sprawę, że ojciec pozwoli świętej pamięci ksiądz arcybiskup Płoski powiedział taką sprawę. Jeżeli Polska odwróci się na wschód do narodów słowiańskich, to cofnie się o 100 lat. A jeżeli się odwróci do narodów germańskich, to zrobi postęp o 100 lat. Pani profesor, żeby takie słowa powiedzieć, to jest pycha dla mnie. To jest coś niebywałego. Przecież my jesteśmy Słowianami. Jan Paweł II mówił, jestem papieżem z rodu Słowian. On się nie wstydził tego.
Panie Henryku, ja myślę, że pan tutaj to pewnie powiedział na odwrót, albo źle to zrozumiał. Pani profesor, bardzo proszę.
Tutaj ja może skupię się na tej pierwszej części, ponieważ nie chciałabym komentować. Ja nie znam tej wypowiedzi, więc trudno mi jest komentować. Natomiast pan tutaj mówi o odbieraniu Polakom prawa do referendum. Zwłaszcza pan mówi o traktacie z Lizbony. Jest taka tendencja i to jest właśnie jedna z form ograniczenia demokracji. I chcę zwrócić uwagę, że konstytucja mówi w artykule 4, że władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej należy do narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio, ale zawsze w pierwszym rzędzie wyższą wagę ustrojową ma wypowiedź bezpośrednia, czyli tego podmiotu, który ustanawia reprezentantów, czyli zawsze jest bezpośrednie sprawowanie władzy ma wyższe, większe znaczenie niż za pomocą pośrednika. I taką bezpośrednią formą jest między innymi referendum. I tutaj artykuł dotyczy tego Konstytucji 125, który mówi, w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe. Może być, widzicie państwo, tak tu mamy te gwarancje dla Polaków, polskości, dla demokracji. Może być, to znaczy zostawia się tutaj inicjatywę Sejmowi, bo ustęp drugi mówi, referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm. Zarządzić ma, czyli Sejm, nasi przedstawiciele decydują o tym, czy suweren może się wypowiedzieć. Oczywiście powinien być obowiązek. Jeśli w odpowiednią ilość podpisów się zbierze, nie powinno podlegać to już żadnej ocenie przez mojego reprezentanta. Tak jakby adwokat decydował za mnie, czy ja mogę w jakiejś sprawie, to ja go uprawomocniam, a on ma wykonać moje polecenia. I tutaj jakby zamieniono zupełnie rolę i jak najbardziej się zgadzam z państwem i byłam oburzona, kiedy Sejm, to znaczy nie Sejm, Platforma PSL odmówiły prawa referendum również w sprawie wieku emerytalnego, natomiast i to jest po prostu jakby ograniczenie demokracji, natomiast ograniczeniem prawa do polskości, do ojczyzny było nieorganizowanie referendum, ponieważ to było zaraźliwe. Jeśli pamiętam na traktat z Lizbony były protesty w różnych krajach europejskich i obawiano się, że w Polsce to referendum może nie przejść. I była to absolutnie decyzja polityczna, która oczywiście godziła i naruszała nasze bezpośrednie prawo do decydowania o sprawach Polski.
Bardzo dziękuję. Pani profesor, gdybyśmy mieli podsumować nasze spotkanie, pozostawić słuchaczy z tym, co najważniejsze wokół tematu prawo do ojczyzny.
Ja bym już tutaj to mówiłam szerzej o tym na początku, natomiast chciałabym powiedzieć, że jest prawo do ojczyzny jest naszym fundamentalnym prawem i myślę, że powinniśmy w większym stopniu zwracać uwagę na to, co się dookoła dzieje, żeby nie było takich sytuacji, że na przykład tutaj mam przed sobą wycinek z jednej z gazet, w której jest informacja, znane postacie świata polityki i biznesu, między innymi minister Michał Boni i był ambasador Moskwy w Moskwie Stanisław Ciosek, wzięły udział w koncercie, który odbył się w rocznicę wygnania Polaków z Kremla. Całkowite pokręcenie, nie wiadomo w czyim interesie oni działają. Czy drugi list jednego z kolejnych celebrytów polskiej rzeczywistości politycznej, a mianowicie drugi krótki fragmencik. Kiedy ponad 2 miesiące temu gorąco było w związku z ekscesami wokół meczu Polska-Rosja na Euro, posłowie ruchu Palikota skierowali list do ambasadora Rosji, dodajmy list iście wiernopoddańczy. Pojawiło się w nim następujące oświadczenie, krótkie. Całe polskie społeczeństwo w obliczu zaistniałej sytuacji jest postrzegane przez pryzmat kilkunastoosobowej grupy bandytów inspirowanych przez środowisko związane z Prawem i Sprawiedliwością, Radiem Maryja oraz Solidarni 2010. Reprezentują oni niewielką część polskiego społeczeństwa o skrajnych poglądach narodowo-katolickich. Ten cały ruch tego całego człowieka o tym nazwisku jest jedną wielką katastrofą, jest jednym wielkim ciosem wymierzonym w polskość. I ja, żeby właśnie zakończyć, o tego wątku nie poruszałam. Państwo, Polacy, wyborcy, którzy wybierali tego człowieka, mają obowiązek zastanowić się, zweryfikować, jeśli dalej chcą się nazywać Polakami, mają obowiązek zweryfikować swoje stanowisko i nigdy więcej nie wybrać kogoś takiego do Sejmu. I tacy ludzie powinni się spotkać z ostracyzmem, powinni być lekceważeni, pomijani. I tutaj chciałam właśnie na zakończenie przedstawiłam Państwu, tak władze polskie, polscy celebryci głównego nurtu rozumieją prawo do ojczyzny. Oni, my chodzimy na marsze niepodległości, oni czczą sytuację, kiedy Polska doznawała różnego rodzaju klęsk. Albo piszą wiernopoddańcze do obecnych naszych sąsiadów, którzy mają tutaj, są wielkie wątpliwości co do jasności ich działania przy katastrofie smoleńskiej. Piszą list, którym ośmieszają podstawowe struktury, które bronią polskości i można powiedzieć, że są rzeczywiście, reprezentują środowiska patriotyczne. Także bardzo Państwa proszę i wzywam, przy każdej okazji starajcie się okazywać i działać jak Polacy. Nie wstydźcie się Polski. Jesteście jej winni. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Pani poseł, pani profesor, dzisiaj temat prawo do ojczyzny. Były to rozmowy niedokończone. Naszym gościem była pani profesor Krystyna Pawłowicz, poseł do parlamentu.